A teraz usłyszą Państwo prawdziwy głos. Aleksander Czajkowski-Ładysz jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Nie będziemy śpiewali, chociaż rok Moniuszki trwa. Pan jest czynnie zaangażowany. Wiele koncertów, wiele zdarzeń w studio Płyta. Moniuszko z Tysiąca i Jednej Nocy. Myślałem, że naszą rozmowę poprzedzimy na przykład ten stary zegar albo jakąś inną wielką pieśnią w nowej, nowoczesnej aranżacji, ale nie poprzedziliśmy, bo będziemy rozmawiać o pewnej przygodzie, która pana spotkała na granicy polsko-ukraińskiej. Co to za przygoda?
No przygoda dość kuriozalna, bo na granicy zostałem nie tyle zatrzymany, co nie wpuszczony na teren Ukrainy. Krótko mówiąc, no była to sytuacja dość taka dla mnie przykra, dlatego że od wielu lat, ponad 30 lat podróżuję po świecie jako artysta i po raz pierwszy taka sytuacja się zdarzyła. Mało tego, władze graniczne nie były w stanie mi odpowiedzieć, jaki jest powód niewpuszczenia mnie, tym bardziej, że wcześniej 23 marca byłem właśnie z promocją Moniuszki w Kijowie, w Narodowej Filharmonii w Kijowie, wspólnie razem, zresztą na zaproszenie Filharmonii Narodowej, więc dla mnie to była sytuacja dość kuriozalna wręcz nawet, bo po raz pierwszy się spotkałem z czymś tak przykrym dla mnie, bo raczej staram się wspierać kulturę na całym świecie, a szczególnie, że to są nasi sąsiedzi, no to najbliżej, żebyśmy tutaj, prawda, wspólnie razem coś robili i przekazywali sobie wzajemne kontakty kulturalne. No i tak też się zdarza.
Czyli opowiedzmy historię. Jechał pan do Kijowa, jechał pan na Ukrainę, dojechał pan do granicy polsko-ukraińskiej i nagle okazało się, że pan jest na czarnej liście.
W trakcie kontroli paszportowej urzędnik, czyli ten pogranicznik, stwierdził, że ja mam zakaz wstępu na Ukrainę. Koniec. Nic więcej. Poprosiłem o wyjaśnienie tego. No oczywiście przyszedł naczelnik tego przejścia granicznego, to przejście graniczne w Dorohusku. No i usłyszałem od niego, że on też nie bardzo wie dlaczego, ale taki zakaz został wydany. No, nie wiem, próbuję dojść źródła tego zakazu, no ale na dzień dzisiejszy nie znam przyczyn ani źródeł.
Nie domyśla się pan.
Nie, no, ja się tak trochę śmieję, bo mówię, że gdybym ukradł jakiś batonik, nie wiem, przeszedł na czerwonym świetle gdzieś tam w Kijowie, czy nie wiem, czy przekroczył prędkość samochodem, no to może byłaby jakaś podstawa, ale nie przypominam sobie, żeby będąc wiele razy już na Ukrainie, żeby kiedykolwiek doszło do jakiegoś, no, chociażby zdarzenia, wykroczenia, czy czegokolwiek. Więc tym bardziej dla mnie jest to zagadkowe.
Ile czasu już od tego momentu upłynęło?
No, prawie miesiąc, tak. 25 sierpnia miałem podróż służbową na Ukrainę. Zresztą nie tylko na Ukrainę, bo lecieliśmy z koleżanką w ramach promocji właśnie Moniuszki również na Gruzję. No i tutaj utknęliśmy na polskiej granicy. Jak nie pysznie wróciliśmy do Warszawy.
I w Warszawie próbował pan się zorientować? Kontaktował się pan?
Nie, no oczywiście tak. No, zwróciłem się z pismem takim bardzo z prośbą o wyjaśnienie do ambasady Ukrainy, do ambasadora Ukrainy w Polsce. No na razie jak do tej chwili nie mam żadnej odpowiedzi.
Ambasador w jakiś sposób zareagował?
Zadzwonił do mnie ze zdziwieniem, przepraszając mnie, że być może jest to nieporozumienie. No i w rozmowie telefonicznej przekazał mi tylko informację, że on musi zasięgnąć informacji dalej, czyli prawdopodobnie u władz w Kijowie. No, na razie, na dzień dzisiejszy nie ma odpowiedzi. To czekamy.
Polski minister spraw zagranicznych z kancelarii prezydenta, gdzieś ktoś próbował coś zbadać, polski ambasador na Ukrainie?
No, mogę, złożyłem oczywiście do pana profesora Czaputowicza, pana ministra spraw zagranicznych pismo, znaczy kopię pisma, którą złożyłem do ambasady. Złożyłem również do Biura Polonijnego Senatu, z którym współpracuję i w zeszłym roku dzięki finansowaniu przez Biuro Polonijne Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zrobiliśmy 5 ogromnych koncertów moniuszkowskich w kluczowych miastach na Ukrainie, więc to też się wiąże z pewnym prestiżem moim, bo takie niedopuszczenie mnie na ten teren no, budzi pewne jakieś takie zastanowienie, wątpliwości. Na razie jedyną taką skuteczną może, czy też taką pomoc, którą uzyskałem, to jest doradca do spraw kultury pan Tadeusz Deszkiewicz, który zwrócił się z pytaniem do ambasadora, jaki jest powód. Wczoraj żeśmy na ten temat rozmawiali i był bardzo zdziwiony, że do tej pory nie ma na ten temat żadnej odpowiedzi. No, poinformowałem też swoje środowisko dziennikarskie, bo jak pan redaktor, pan prezes doskonale wie, jestem członkiem też stowarzyszenia, no i próbujemy do źródła dojść, jaka jest przyczyna tego.
I będziemy to robić. Zwrócimy się też do ambasadora Ukrainy z zapytaniem, co się stało i dlaczego pan został wpisany na czarną listę, dlaczego pan nie może wjeżdżać na Ukrainę, ale może gdzieś pan coś powiedział. Nie wiem, pojechał pan na Krym i powiedział, że Krym jest rosyjski, albo coś podobnego się zdarzyło.
Na Krymie nie byłem. Ponieważ ja się zajmuję generalnie kulturą i kultura dla mnie jest jakby takim priorytetem, w związku z tym zajmuję się i piszę o niej, w związku z tym nie zajmuję się polityką. Oczywiście zawsze się przewijają jakieś tematy, ale podczas koncertów czy po koncertach różne osoby się spotyka, ale nie potrafię sobie głęboko nawet wejść w pamięć, żeby jakikolwiek temat byłby, który by w jakikolwiek sposób mógł naruszyć, mówiąc tak takim językiem, mir Ukrainy w jakikolwiek sposób. W związku z tym nie wiem, no nie umiem dociec i jest to dla mnie wyjątkowa zagadka.
A i więcej, bo okazuje się, że jest czarna lista i ktoś taką czarną listę na Ukrainie tworzy.
Podobno, to znaczy ja mogę powiedzieć, że z jednej strony mogę zrozumieć Ukraińców, którzy tutaj przyjeżdżają, bo kiedy przekraczają polską granicę, to jest oczywiście granica Unii Europejskiej, sposób ich traktowania przez nasze władze graniczne, czy też służby graniczne, no daje wiele do tematów do rozmowy i to na pewno nie budzi w nich tej euforii, którą jak się przekracza tą granicę europejską, że wjeżdżamy do tego wolnej strefy i tak dalej. No jest to, wielokrotnie to obserwowałem, bardzo przykre dla nich i może to budzić jakiś rodzaj takiego, nie chciałbym powiedzieć działania odwetowego, bo to jest złe słowo, ale czegoś takiego, co mogłoby, to my nie wpuścimy tutaj pana, który coś tam z Polski robi.
Będziemy przyglądać się, badać sprawę. Może Paweł Bobołowicz, korespondent Radia Wnet na Ukrainie, znajdzie jakieś ścieżki dotarcia, żeby sprawę, zagadkową sprawę pana Aleksandra Czajkowskiego-Ładysza wyjaśnić. Mam przed sobą płytę Moniuszko z Tysiąca Jednej Nocy, projekt w ramach Marii Pomianowskiej i przyjaciół w ramach Roku Moniuszkowskiego. Za chwilę państwo usłyszą utwór Ten Zegar Stary, bo nie śpiewamy tego na żywo, prawda?
No, byłoby, szczególnie z tym akompaniamentem, który Maria przygotowała, który zresztą jest takim rodzajem odejścia trochę od tego klasycznego wykonania, bo łącznie z beatboxerem, także tutaj jest i beatboxer w tym nagraniu, 20 parę instrumentów etnicznych, w związku z tym trudno by było się w studiu zmieścić.
Ale przynajmniej taki malutki fragmencik, nie namówię pana?
Malutki fragmencik. Zażyj tabaki.
Ten zegar stary z płyty Moniuszko z 1001 nocy, a nasz wcale nie stary zegar wskazuje godzinę 7:52. A przy telefonie jest wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry, pozdrawiam z Nysydzi. Za chwilę będę wsiadał w samochód, żeby udać się na akcję wyborczą, ale rozumiem, że słuchacze wybaczą mi pewne efekty akustyczne, które się za chwilę pojawią.
I wybaczą też pewną dezubekizację uczelni. Zacytuję Gazetę Wyborczą. Polowanie na agenta na uczelniach wrze. Zaczęła się dezubekizacja Gowina. O co chodzi?
To jest rzeczywiście najbardziej dekomunizacyjna ustawa, jaka weszła w życie po 1989 roku. Mam na myśli Konstytucję dla Nauki. Akurat na ten aspekt ustawy mało kto zwracał uwagę. Rok temu, jak pan redaktor pamięta, nawet część środowisk prawicowych krytykowała moją ustawę. Tymczasem zawiera ona przepisy uniemożliwiające byłym współpracownikom, zarówno tym tajnym, jak i jawnym pracownikom komunistycznych służb bezpieczeństwa, piastowanie jakichkolwiek stanowisk kierowniczych na uczelni.
I rozpoczęło się, tak jest, że część takich osób straciło swoje posady?
Straciło swoje stanowiska. Nie mogło stracić miejsca pracy, dlatego że najzwyczajniej w świecie przegralibyśmy w takich przypadkach przed sądami. Natomiast jest dla mnie czymś bardzo optymistycznym, że o ile w latach 2005-2007 przeciwko ustawie lustracyjnej, dużo łagodniejszej w zapisach, środowisko akademickie protestowało bardzo gorąco, o tyle dużo surowsze przepisy, które się znalazły w Konstytucji dla Nauki, zostały właściwie zaakceptowane bez jakiejkolwiek istotnej kontestacji.
Być może jest to dowodem na to, że się środowisko akademickie czy przyzwyczaiło, czy otworzyło na taki proces oczyszczenia. Być może jest gorzej, mianowicie nie czyta ustaw.
No, panie doktorze, pewnie po części po drugie jest też prawdą, ale może pan być pewny, że wszyscy, których te przepisy dotyczą, przeczytali je niezwykle uważnie. Natomiast na pewno na uczelniach dokonuje się pewna zmiana pokoleniowa, naturalna zmiana pokoleniowa, to też tłumaczy częściowo brak sprzeciwów, ale moim zdaniem największą rolę odegrała zmiana moralna, dlatego że w toku prac nad ustawą dyskutowaliśmy te kwestie bardzo szeroko i po prostu ci, którzy to grono wybitnych profesorów, młodych doktorów, studentów, którzy bardzo licznie uczestniczyli w konsultacjach nad ustawą, zaakceptowało to rozwiązanie.
To rozwiązanie zostało zaakceptowane, natomiast o tych głosach krytycznych pan premier wspomniał, między innymi profesor Andrzej Nowak mówił o tym, co może się wydarzyć na wydziałach humanistycznych. Zresztą nie tylko profesor Nowak, nawet zdziwiliśmy się, że przecież w końcu Jarosław Gowin i profesor Andrzej Nowak są z jednego królewskiego miasta Krakowa i mogą tam w łatwy sposób uzgodnić niektóre rzeczy, czy ta krytyka, która płynęła z ust profesora Nowaka między innymi, jakiś ma efekt. Czy pan się z nią zgadza?
My z profesorem Nowakiem nawet jesteśmy absolwentami tego samego wydziału i pamiętam go doskonale z czasów studiów. Obydwaj działaliśmy w podziemnym NZS-ie, najpierw tym nadziemnym, a potem podziemnym, no ale rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o ustawę, jesteśmy na różnych stanowiskach. Dla mnie krytyka pana profesora Nowaka z całym szacunkiem dla jego wybitnego dorobku naukowego jest całkowicie nieprzekonująca.
chodziło o to, jakie punkty, za jakie publikacje i w jakich periodykach można uzyskać. I chodziło o to, że właściwie ta ustawa, jeśli chodzi o humanistów, bardziej wspiera lewicowe nurty, które mają większy dostęp do świata anglojęzycznego niż ktoś, kto zajmuje się na przykład Juliuszem Słowackim.
Tego typu zarzuty można postawić tylko wtedy, jeżeli się nie zna rozwiązań ustawowych i rozporządzeń. Wykaz czasopism powstał w sposób unikalny w skali światowej. Ja powołałem w każdej z 44 dyscyplin osobne zespoły czołowych polskich naukowców. W przypadku historyków na czele tego zespołu stał profesor Marek Kornat, bliski współpracownik profesora Andrzeja Nowaka. Zarzuty środowisk, umownie mówiąc, lewicowo-liberalnych są takie, że stało się odwrotnie, że w naukach humanistyczno-społecznych jest pewien przechył prawicowy. Jedno i drugie jest bezpodstawne. Ani nie ma przechyłu lewicowo-liberalnego, ani prawicowego.
Czy ten rok akademicki jest pierwszym rokiem, w którym działa reforma pana premiera, czyli reforma Gowina?
Ta reforma formalnie rzecz biorąc weszła od 1 października 2018 roku, ale uczelnie miały rok na opracowanie nowych statutów, nowych regulaminów. Ustawa daje dużo szerszą autonomię uczelniom. One już nie będą przypominały takich rosyjskich drewnianych babuszek, że się jedną otwiera, w środku druga taka sama. Tylko wreszcie uczelnie polskie zaczną przypominać uczelnie z Europy Zachodniej czy ze Stanów Zjednoczonych, czyli każda uczelnia na własny sposób będzie definiować swoją misję. I rzeczywiście od 1 października tego roku uczelnie zaczną się głęboko przeobrażać. Podkreślam, zaczną, dlatego że ustawa rozpisana jest na... Ustawa rozpisana była na 8 lat, więc ostatnie rozwiązania wejdą w życie w roku 2025-2026.
Kiedy patrzymy na to miejsce, które polskie uczelnie zajmują w tym rankingu światowym, 400, czy myśli pan, na przykład Uniwersytet Jagielloński, czy myśli pan, że ta reforma coś zmieni, coś drgnie, czy uczelnie pójdą śladem polskich siatkarzy i będą wygrywać wszystkie mecze 3-0?
Nie, śladem polskich siatkarzy nie pójdziemy z prostego powodu. Budżet Harvardu jest większy niż cały polski budżet na uczelnie i naukę. Musimy mieć świadomość, że pod względem zaplecza finansowego odstajemy nawet od średniej w krajach OECD. Nie zmienia to faktu, że 400 to jest wynik zawstydzający. Jestem przekonany, że w ciągu paru lat te najlepsze polskie uczelnie awansują wyraźnie. Liczę na 200, ale też trzeba pamiętać, że poprawa pozycji w rankingach to nie jest cel reformy. To ma być skutek uboczny. Najważniejsze jest to, żeby polscy studenci byli kształceni na wyższym poziomie i żeby badania naukowe, one zresztą na ogół są podstawą rankingów, dorównywały poziomem przynajmniej dobrym ośrodkom naukowym w Europie.
Panie premierze, będziemy w Krakowie, bo jak pan wie, Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic w Krakowie nadajemy na 95,2, w Warszawie na 87,8 i może w Krakowie spotkamy się w studio, bo pan premier, tak jak i większość polityków, ubiega się o miejsce w polskim parlamencie i zamyka pan listę Prawa i Sprawiedliwości w Krakowie i Małopolsce?
To jest już taka tradycja. Startuję z ostatniego miejsca. Uważam, że na jedynkach powinni być politycy młodszego pokolenia. W przypadku okręgu krakowskiego to jest Małgorzata Wasserman, znakomita zresztą kandydatka. Natomiast my ministrowie, politycy od dawna obecni w parlamencie, nam nie zaszkodzi, jeżeli poddamy się takiemu prawdziwemu testowi wyborczemu, startując z niższych pozycji.
co w programie Prawa i Sprawiedliwości jest napisane na temat nauki?
Tak, nie ukrywam, że te fragmenty były w ogromnej większości mojego autorstwa. Tam jest mocne podkreślenie, po pierwsze, potrzeby autonomii uczelni, po drugie, wolności badań naukowych, która może być tylko w uzasadnionych przypadkach kształtowana, nieograniczana, kształtowana przez polską rację stanu. Dużo jest też mowy na temat tego, że nauka powinna w większym stopniu niż przez ostatnie 30 lat być kołem zamachowym rozwoju gospodarczego.
Jak na autorytarne według opozycji, oczywiście państwo, które buduje PiS w programie Prawo i Sprawiedliwości, zbyt często jest słowo autonomia i wolność używane.
No rzeczywiście muszę powiedzieć, że słabo pasujemy do tego wizerunku państwa autorytarnego, by nie powiedzieć faszystowskiego. Niedawno miałem, dosłownie kilkanaście dni temu, miałem bardzo ciekawą rozmowę na ten temat, dlatego że w Warszawie obradowało grono 15 wybitnych ekspertów, zagranicznych ekspertów. Oni rozstrzygają konkurs na tak zwane uczelnie badawcze. Rozmawialiśmy nie tylko o tym konkursie, ale o całej reformie i ci wybitni uczeni, słysząc o tym, jak przez 3 lata, jak szeroki był dialog między rządem a środowiskiem akademickim, mówili o tym, że to jest droga modelowa i że w krajach Europy Zachodniej tego typu dialog nigdy do tej pory nie był prowadzony.
Pan premier teraz wsiada do, albo już wsiadł do samochodu i ten samochód ruszył. Nic nie było słychać, mówi pan o modelowej drodze. Czy taką modelową szosą pan się przemieszcza, że to już jest szosa naprawiona i szosa, którą łatwo od miasta dojechać?
To jest akurat droga wewnętrzna w Nysie na Opolszczyźnie. Muszę pana redaktora zaskoczyć, bo to jest taki region, który raczej nie jest kojarzony z dominacją środowisk Zjednoczonej Prawicy, a jak patrzę na ulice, którymi przejeżdżam, to odnoszę wrażenie, że to jest kampania wewnętrzna Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, dlatego że dominacja outdoorowa, ale wiem też, że o takiej dominacji, jeżeli chodzi w ogóle o aktywność wyborczą kandydatów Zjednoczonej Prawicy, także tutaj na Opolszczyźnie jest miażdżąca.
Jest pan pewny zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości i tego, że będzie ponad połowa głosów w parlamencie?
Nie, tego typu pewność byłaby zgubna, ona by usypiała naszą czujność, zmniejszała aktywność. Poza tym niezależnie od tego, co pokazują sondaże, to do ostatniej godziny kampanii trzeba przekonywać każdego pojedynczego Polaka do głosowania na Zjednoczoną Prawicę, bo nie chodzi tylko o nasz wynik, chodzi przede wszystkim o szacunek dla głosu każdego Polaka.
Mam nadzieję, panie premierze, że spotkamy się w Krakowie, kiedy studio Radia Wnet będzie w Królewskim Mieście i tam będziemy mieli okazję, żeby trochę dłużej porozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki, był gościem Poranka Wnet, a na zegarze, na tym starym zegarze nagle zrobiła się godzina 8:05.